chciałbym mówić o tej następnej grupie umownie podzielonym. Ja tak jak mówię, podzieliłem to na trzy grupy, to znaczy te praktyki, chociaż one są ściśle ze sobą związane i tak jak już na przykładach staram się pokazać, czy wskazać, że trudno oddzielić jedno od drugiego, a przez te wszystkie praktyki przesuwa się tak jak taki czerwony ten kosmyk, pasek wiara. A więc czy więcej, czy mniej, ale jeśli temu wierzę, bo jeśli temu nie wierzę, to się od tego odwracam. A jeśli może troszkę, no dla pewności i tak dalej, to się już w to angażuję. I ta trzecia dziedzina, o której chciałbym też powiedzieć, to jest czarowanie. A ja mówię o tym, że czarowanie jest takim świadomym współdziałaniem z diabłem. To nazywam po imieniu i jeśli nawet ktoś powie, że to zbyt ostre, chciałbym powiedzieć, że to jest współdziałanie z mocami ciemności. A kto stoi za mocami ciemności? My wiemy. I tu chciałbym powiedzieć, że my, jeśli mówimy o czarowaniu, to no, przynajmniej u wielu się to kojarzy z tą babą Jagą, z tą czarownicą, z tym taka straszna baba z tymi zębami jak konduktor ma szczykawkę i tak dalej, no tam strasznie gdzieś jest w lesie i to taka osoba, tak? Chciałbym powiedzieć, tak się u nas to jakoś kojarzy, ale od razu chciałbym powiedzieć, że dzisiaj czarownice to są tam, no mają różne tytuły, mają tabliczki, szczególnie na zachodzie i przyjmują w różnych sprawach. Jak przyjmują, mam taką szklaną kulę tak, i tak dalej i zaczynają swoją działalność i za to biorą nawet pieniądze. Tak? I chciałbym powiedzieć, że czy to jest, czy go nazwiemy czarownikiem, czy szamanem, czy guru i tak dalej, to jest mniej więcej wszystko to samo. To są ludzie, którzy są związani z mocami ciemności i oni coś przekazują, coś praktykują. I chciałbym każdego przed tym ostrzec. Nie? I dlatego też, jeśli my dzisiaj popatrzymy na te dzisiejsze praktyki przeciwnika szatana, to my zauważamy, że on to tak jakoś kamufluje, tak to jakoś no, nie tak źle wygląda. Bo kiedyś do czarownicy, no to tam gdzieś na uboczu i tak dalej. Tak? A my wiemy, że działalność tych osób jest no, obejmuje najróżniejsze dziedziny, a najczęściej zwraca się do takich właśnie osób, do tego typu ludzi, jeśli się potrzebuje jakoby pomocy jakiejś, szczególnie jeśli chodzi o zdrowie. I człowiek za cenę swojego zdrowia to bardzo, bardzo wiele rzeczy pomija, takich, które mu rozum zabrania czy poznanie, ale idzie do takich osób. Nie? Taki tylko przykład powiem, jedna taka no, miła siostra w Panu, która już jest wiele lat wierząca, kiedyś dzwoni do mnie do domu, mówi taka zadyszana, mówi ty, ja wiesz co, ja byłam u takiego, no u nas w mieście taki jest lekarz, nie lekarz, tylko taki zielarz i ja mu tam powiedziałem, no starsza już niewiasta, spracowana, co to dolega. A on tak tych ziołek tak posypywał z tych różnych pojemników, nie? I mówi, a teraz pójdę obok do pokoju, to naładować energią, a pani niech poczeka. Mówi, ja dostałam takiego stracha, że uciekłam z tego domu. Jak on powiedział, idzie naładować energią, nie? Ja mówię, to dziękuj Bogu, że za ten strach. Po coś tam szła. No wiesz, ja taka chora i tak dalej, nie? Ale chciałbym powiedzieć jedno, że nie te zioła, to jest bardzo często pretekst, a tu chodzi zupełnie o coś innego. I bardzo często ludzie chodzą do tych różnych czarowników po to, żeby albo komuś zaszkodzić, magia biała, czarna i tak dalej. Ja na ten temat zaraz będę mówił, ale chciałbym powiedzieć, że ludzie z różnymi problemami udają się do tych czarowników, do czarownic i niestety takie osoby są wśród nas i nie tam, że na miotłach się zlatują na Łysej Górze i tak dalej, jak to się opowiada, ale one te osoby działają. I takie bardzo smutne to jest, ale Halloween Święto tych Czarownic to się odbywa na przykład w Niemczech, u nas tego jeszcze tak nie ma, że normalnie się bierze tą głowę, ten owoc dyni, wydrąży się, zrobi się te dziury, tam się zapala świeczkę i tak dalej. I to święto Halloween to się odbywa akurat, gdzie jest święto Reformacji w Niemczech i dzieci i tak dalej chodzą, straszą, to praktykują i już się to dzieciom w tym najmłodszym wieku w szkole przybliża to święto i chce się oswoić z tymi czarownicami. I może takie pytanie od razu się nadwinie, skąd się biorą czarownice? One nie zlatują się na miotłach skądś tam, ale one są. I czarownice, gdy my się nad tym zastanawiamy, to chciałbym powiedzieć, i czarownice, i czarownicy to są, to jest jedna maść i to są ludzie na przykład, którzy dziedzicznie są nie tylko obciążeni, ale są wprowadzani w te straszne arkana tej praktyki. Pokolenia na pokolenie. Jest taka dziewczyna, z którą była modlitwa na obozie młodzieżowym, ja się z nią wtedy nie modliłem, byłem gdzie indziej, ale co, jak ta dziewczyna została uwolniona, potem miałem list od niej, to ona opisuje, że ona dopiero po tym wszystkim się dowiedziała, że jej mama, jej babcia to były takie czarownice we wsi, że jak przekleła krowę, to zdechła, czy konia i tak dalej. Takie rzeczy. I ona z takiej rodziny pochodziła. I chciałbym powiedzieć, jak przyszła w grono dzieci bożych na taki obóz, to ona miała i słyszała Słowo Boże, to miała taką straszną moc, że czterech młodych ludzi ją nie mogło utrzymać w pozycji leżącej na łóżku. Ona z tego wszystkiego została uwolniona, ale chciałbym powiedzieć, że ona, że to pochodziło z pokolenia na pokolenie. I kiedy ona wróciła do domu i mówi swoje świadectwo, no zobaczymy, jak to z tobą będzie. Chciałbym powiedzieć, że dzięki Bogu, że ona została dzieckiem Bożym, jest mężatką, ma dzieci i wszystko się przebiega w porządku, ale takie rzeczy się dzieją, że to przechodzi z pokolenia na pokolenie i te osoby wprowadzają te następne, taką spuściznę, jakby jeden drugiemu przekazuje. Doktor Alfred Lechler to wierzący psychiatra, on już nie żyje, ale on szereg książek napisał, to wierzący psychiatra, on prowadził klinikę Hohe Mark, to jest koło Oberursel, to on opisuje, to znaczy taką radę daje, jeśli taka osoba zostaje uwolniona, żeby ona nie od razu się angażowała w praktykę uwalniania innych. To pisze o jedną taką radę, a poza tym on stwierdza, że są pewne osoby, które gdy umierają, to te moce ciemności, które są w nich, nie chcą iść w otchłani i przechodzą na kogoś z najbliższej rodziny. Ja to wierzący psychiatra, ja dużo jego książek zresztą mam, przeczytałem i on o tym bardzo wyraźnie mówi. I my wiemy, że jeśli taki człowiek żyje w tym, taki czarownik czy czarownica i nie zostaje uwolniony, to z tym nie odchodzi do grobu, ale to przechodzi na kogoś z najbliższych. I ja już wielokrotnie też z takimi sprawami się zetknąłem. My wiemy, kiedy ten gadareńczyk, Pan Jezus z nim się spotkał, to ten legion, te demony, co były w nim, to jest napisane, pozwól nam wejść w te świnie. One nie chciały iść do otchłani. Chciałbym powiedzieć, że ta książka Irwin Dorian, która opisuje, byłam czarownicą, ona została całkowicie uwolniona, ale to był taki proces, to się nie, od razu nie stało i my wiemy, że ona teraz jest dzieckiem Bożym i ona świadczy o mocy Jezusa. Jeśli my się z taką osobą zetkniemy, to przede wszystkim my musimy być też ostrożni i tak jak ja już mówiłem, nie nakładać rąk od razu. I my wiemy, że Pan Jezus, gdy miał do czynienia z głuchoniemem, to pisze bardzo ładnie w tej książce ten doktor Alfred Lechler. Pan Jezus do głuchoniemego podszedł i położył dwa palce na jego języku, Efata, otwórz się. I ten człowiek zaczął mówić i słyszał, prawda? Ale drugi taki przypadek, Pan Jezus do głuchoniemego mówi, duchu niemy i głuchy, wynieś z niego i więcej do niego nie wracaj. Zauważamy to? Znamy to miejsce Słowa Bożego? Chciałbym powiedzieć, z punktu widzenia medycznego, głuchoniemy, prawda? A tu ten był chory, to był jakiś inwalida, a ten był związany mocą ciemności, która nie pozwalała ani mówić, ani słyszeć, prawda? Pan Jezus jako mistrz, jako Zbawiciel, on to rozeznał. I ten wierzący psychiatra mówi, jak ważne jest, żebyśmy my rozróżnili, co jest od Boga, a co jest od przeciwnika. My jesteśmy jako ludzie bardzo skłonni od razu osądzać. I ten sam autor pisze w tej książce, kiedy uczniowie zobaczyli tego głuchoniemego od urodzenia, tego ślepo narodzonego od urodzenia, to co się pytają Jezusa? Kto zgrzeszył? On, czyli rodzice jego. My bardzo często zamiast pomóc, to od razu osądzamy. Ktoś zgrzeszył, bo to się tak samo od ciebie nie stało. A Pan Jezus mówi, aby się objawiła chwała Boża. Więc widzimy, ja tu te trzy przypadki, my to znamy z czytania Słowa Bożego, że Pan Jezus ma to, jako Syn Boży, On ma to, miał to, będąc już na ziemi, to poznanie. A nam tego bardzo brakuje. Jeśli my spotkamy taką osobę, tak jak mówimy, czarownicę, to chciałbym powiedzieć, my, to jest łaska Boża, jeśli my to poznamy. My wiemy o darach Ducha Świętego, że są dary rozróżniania duchów, tak? I Pan Jezus rozróżnił. I tam, gdzie rozróżnił, a to był duch nieczysty, to On rozkazał. On nie dotykał. Zauważmy to bardzo wyraźnie, nie? I to są takie przypadki, które nas wiele uczą. I chciałbym powiedzieć, że jedno, ci najróżniejsi praktykarze, szamani, czarownicy czy czarownice, co oni chcą? Dotknąć człowieka. Proszę, ja nikomu nie radzę, żeby się skontaktował z czarownicą, ale one mają jeden cel, dotknąć się. Nie wiem, czyście to zauważyli. Cyganki, które wróżą i tak dalej, one chcą dotknąć się. To zażegnywanie chorób bydła, ale rzucanie klątwy. Cyganka, ona wchodzi do obory i stawia ręce na bydło, tak? Żeby się coś złego stało. Chciałbym powiedzieć, to jest praktyka. I teraz wracając jeszcze do tego pytania, skąd pochodzą czarownicy? To są ci, którzy dziedzicznie otrzymują tak jakby w spadku tą straszną rzecz. Są tacy. Ale z tego mogą być uwolnieni. Natomiast następna grupa to jest ci, którzy przez studiowanie czy obcowanie z takimi osobami są wprowadzani w tą straszną praktykę. Są wprowadzani. I chciałbym powiedzieć, że widocznie chcą, tak? Żeby być czymś wielkim, żeby być tym magiem, żeby tą magię uprawiać. I diabeł bardzo często takie rzeczy oferuje. Ja nie czytałem tych wszystkich książek Harry Pottera. My wiemy, że to jest teraz takie bardzo głośne, popularne i dzieci to czytają i czytają to dorośli. Ale o co tam chodzi? Żeby być czymś wielkim i tak dalej, pomimo swojej ułomności i tak dalej. Te rzeczy się dzieją i to jest propagowane i dzisiaj się to wpaja jako coś wielkiego. Chciałbym powiedzieć, każdego przed tym przestrzec. I chciałbym tutaj taką definicję jeszcze słownikową podać na temat czarowania, na temat magii. Te definicje, które ja podaję, jeśli to nie są wersety biblijne, to pochodzą z encyklopedii czy ze słowników językowych i tak dalej. Czarowanie, magia pochodzi od perskiego słowa mag, magier, to znaczy wielki. A według słownika wyrazów obcych pod tym hasłem czytamy czynić czary, zachwycać, pociągać, nęcić, wabić, urzekać, olśniewać, wzbudzać podziw. To pisze słownik, normalnie słownik języka polskiego. A więc czytamy czynić czary, a czym są czary? To jest to, czego my nie potrafimy, tak jak cuda, w negatywnym znaczeniu. Jeśli się dzieje jakiś cud, to my nie jesteśmy w stanie tego na podstawie normalnych nam znanych praw fizyki czy biologii i tak dalej, nie potrafimy tego wytłumaczyć. Coś się stało, prawda? To jest cud. A czary to też się dzieje coś, my w sensie negatywnym, ale zauważamy działanie jakiejś siły, jakiejś mocy. I tutaj bardzo wyraźnie ta definicja mówi, a więc czynić czary, zachwycać. A więc ci ludzie, oni coś prezentują, coś co wszystkim, o, coś wielkiego, pociągać, to wciąga, nęci, to wabi, i to urzeka, olśniewa i wzbudza podziw. Ja byłem sam zaskoczony tak obficie przedstawionym w tym wyrazie, co to jest magia, że słownik wszystko dokładnie określa. I tak analizując po kolei to, co wymieniłem, można zauważyć, że to wszystko się pojawia. I to ludziom imponuje. I gdybyśmy teraz czytali tego, czego nikomu nie radzę, ale czytali Harry Pottera, to te rzeczy właśnie się dzieją, tak? Czy ktoś tam te jaskinie i smoki ogląda i tak dalej, te walki różne i tak dalej. Chodzi o to, żeby być czymś wielkim i to jest ściśle z tym związane. I teraz chciałbym jedno powiedzieć, że ci, którzy to nabywają z własnej woli, którzy chcą mieć z tym do czynienia, to chciałbym powiedzieć, że ci ludzie się strasznie zaprzedają pod wpływ mocy ciemności, czy świadomie, czy nieświadomie. Max Freedom Long, Amerykanin, podaje definicję magii. I on podaje tak, wszelka działalność wykraczająca poza zakres naszych praw fizycznych jest magią. A więc wszelka działalność wykraczająca poza zakres naszych praw fizycznych jest magią. Obojętne, czy chodzi o natychmiastowe wyleczenie, czy wywołanie jakichś zjawisk parapsychicznych, jak telepatia, jasnowidzenie i tak dalej. To już jest sprawa drugorzędna. Wszelka działalność wykraczająca. Teraz chciałbym powiedzieć, bo bardzo często słyszę takie, a on tam wzywa imienia Bożego, a on tam, a ta się jeszcze modli Ojcze Nasz i tak dalej, te, jak u nas się mówi na Śląsku Cieszyńskim, ta zielinkarka, nie? U nas była taka na naszej ulicy kobieta, która no też wszystko na wszystko tych ziół nasypała. Ona miała nieraz kolejkę przed domem, 30 osób, jako chłopak pamiętam. Miała taki duży pokój, może tak jak no, był prawie 8 metrów długi i ona tak kazała tu stanąć i po przekątny iść, jak się już dostało te zioła, a ona tam mamrotała Trójcę Świętą i tak dalej. I tu chciałbym powiedzieć, że Aleister Crowley, ten największy satanista ubiegłego wieku, tak pisze. Słowa, których się używa, są nieistotne, to tylko podwyższają stan ekstazy czarownika. Wstępne słowa są kadzidłem i narkotykiem, środkiem odurzającym i środkiem sugestywnym. Chciałbym powiedzieć, że to pisze, mówi o tym, ten Aleister Crowley, nie wiem, czy wy wiecie, kto to był, w każdym razie to był ten Rolling Stonesów, on wprowadzał tą służbę rock and, tą służbę, ten zespół rockowy, to był straszny satanista, żył od roku 1875, w 1947 roku umarł. Przy okazji muzyki rockowej, jeśli będzie zainteresowanie, to parę słów o nim powiem. Ale on tutaj pisze wyraźnie, że nieważne co się mówi, nieważne co się mówi, że to jest jak kadzidło, ale ważne to, co się robi. I chciałbym powiedzieć dalsze takie definicje, które się pojawiają w prasie. Biała magia koncentruje się na odpędzaniu złego, na poprawie stosunków międzyludzkich i na uzdrowieniach. Tak oni twierdzą. Celem czarnej magii jest szkodzenie ludziom, zwierzętom, roślinom przez chorobę, jak również przez zabijanie. Każdy, kto praktykuje magię, obojętną czy czarną, czy tak ją nazywa, to jest magia i praktykuje to równocześnie. I chciałbym powiedzieć takie ogólne stwierdzenie czarownic, to pisze dr van Dam, to jest Holender. On pisze tak, wypowiedź czarownic takiego konwentu, to z Holandii pochodzi. Niewinnego nie można przekląć, dlatego że wina, że grzech u człowieka jest warunkiem koniecznym, aby przekleństwo, aby czary mogły działać. To jest oświadczenie czarownic, tak jakiegoś konwentu, to z Holandii pochodzi. Chciałbym tylko przez to powiedzieć, że jeśli człowiek Boży żyje pod wpływem mocy Bożej, to te działania nie mają na niego wpływu, mu nie zaszkodzą. Ale biada, jeśli by ktoś poszedł sobie, ach, ja sobie tam z tym dam rady. Tu nie ma żartów. Chciałbym powiedzieć, nie ma żartów. I jeśli my byśmy się mieli udać, czy z takim człowiekiem coś mieć, to my musimy mieć dokładnie pokierowane od samego Pana. Chciałbym powiedzieć, my musimy wiedzieć o tym, że jesteśmy pod przykryciem krwi Jezusa Chrystusa, ale tam, gdzie my nie powinniśmy iść, gdzie jest to dla nas zabronione, tam nas nie wolno nam iść. A jeśli byśmy się znaleźli w takich okolicznościach, to chciałbym powiedzieć, że to Pan nas zachowa, ale jeśli to są okoliczności niespowodowane przez nas. To taki przykład tylko powiem. W Wiśle było takie, było zresztą jest, centrum spirytystyczne. I taki jeden wierzący brat, on już odszedł do Pana, jego synowie żyją, są pastorami. Po powrocie z wojska polskiego przed wojną, no, za dobrą służbę, rekomendacja z wojska i został listonoszem. No i wiadomo, jak został listonoszem, to taki nowicjusz dostał ten najgorszy teren. I on dostał ten najgorszy teren, gdzie była ta centrala tych spirytystów, tam stary Hadyna działał, no, a ponieważ on był redaktorem takiego miesięcznika Hejnał Czasu, to chyba był tygodnik, w każdym razie czasopismo Hejnał Czasu, on otrzymywał dużo korespondencji. I zawsze ci listonosze, którzy tam szli, to zawsze mieli jakiś kłopot trafić albo wyjść stamtąd, no różne dziwne rzeczy się działy z nimi. I teraz przyszedł młody listonosz, on już był wierzący dzieckiem Bożym, ale on tam nie za bardzo się w tych sprawach, o których teraz mówimy, orientował. No i kiedy on tam raz i drugi zanosił pocztę, pytali się go, no jak tam wszystko? No nic nie było. On mieszkał w takim domu, na Bukowej zresztą, do dziś dnia tam ten dom jest. On tam nigdy nie było zamknięte na klucz. No i jeden raz ten listonosz, ten wierzący młody człowiek przyszedł i był list polecony. A ten pan praktykował channeling, to znaczy on sam wchodził w stan transu i był w tym transie. A ten nie wiedział, no i wchodzi do niego i mówi mu, panie Hadyna, podpisz pan. No a ten był w stanie transu, więc to jest taki stan, że on nie na wszystko reaguje. No a ten młody człowiek akurat po wojsku, no tak energicznie go jeszcze po ramieniu, że ten tak powoli, tak jak się mówi, przyszedł do siebie. Popatrzył na niego, podpisał mu i mówił, jeśli Pan mnie w tym stanie jeszcze kiedy zastanie, niech Pan nie próbuje mnie budzić. Chciałbym powiedzieć, że ten brat tam szedł jako dziecko Boże. On nie był tego wszystkiego świadomy, co ten praktykuje, ale on był w służbie jako listonosz, jako dziecko Boże I on był pod przykryciem krwi Jezusa Chrystusa. Jemu się nic nie stało, nawet chociaż tego tam dotknął, bo on wykonywał swoich obowiązków. Ja ten przykład dlatego mówię, ja go osobiście od tego brata słyszałem, się nazywa Cieśla, zresztą Cieślarowiśle jest dużo. I chciałbym powiedzieć, on mi to opowiadał osobiście, mówi, zostałem zachowany. I on tam chodził i nie miał problemu, podczas gdy inni tam się bali do niego pójść. Ale on tam szedł służbowo. I dlatego chciałbym powiedzieć, jeśli my wykonujemy jakieś obowiązki i z tym jest związane nawet pójście do takiego miejsca, to my się nie musimy bać. Ja nie jestem tutaj po to, żeby wszystkich straszyć, żeby wam napędzać strachu. My jesteśmy świadomi, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że krew Jezusa Chrystusa nas oczyszcza i ochrania, tak jak te odrwia, które były pokropione krwią. Ale jeśli byśmy sobie, ot tak, ja sobie pójdę, ja sobie nic z tego nie robię, oj nie, to straszna rzecz. Jeden brat, to znaczy brat, takie rodzeństwo, brat i siostra, siostra wierząca, a brat, no taki no, urzędnik bankowy, no taki, no wszystko chciał poznać, mieszkał razem we dwójkę, już dorośli, byli ona niezamężna, on kawaler i siostrze mówi, wiesz, ja tam chcę pójść na taki otwarty seans spirytystyczny. Ona go prosiła na wszystkim, mówi, nie chodź i tak dalej. On tą siostrę bardzo szanował, ale no, młody człowiek chciał spróbować. I nic nie mówiąc poszedł na taki otwarty seans. I kiedy ta siostra już była w domu, on wrócił, to ona czuje taki jakiś niepokój. No to, co się z nią działo, ona w całym mieszkaniu czuła, no jak zgasiła światło, że wprost jej łóżkiem coś się rusza, nie? No słucha, a ten brat w pokoju obok, w tym samym mieszkaniu, ten biega po pokoju, nie wie, co się dzieje. I ona mówi, coś ty robił, gdzieś ty był. No był tam właśnie, nie? On tam poszedł, pomimo przestrogi. Chciałbym powiedzieć, że to trwało 3 dni, zanim ona prosiła braci, żeby się modlili, żeby ten człowiek się opamiętał, żeby ten dom został i to mieszkanie uwolnione z tych mocy. I dlatego, jeśli ktoś idzie tak sobie samowolnie, ach, ja tam chcę i tak dalej, to Pan Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Ale jeśli ktoś jest dzieckiem Bożym i wiemy, tak jak mówił o tym listonoszu, to Pan zachowa. Dlaczego ja to mówię? Dlatego, żeby nie, ja nie chcę tutaj, żeby wszyscy byli teraz pod taką psychozą strachu, my teraz wracamy do domu i tak dalej. Nie. My jesteśmy dziećmi Bożymi, ale my mamy w tym trwać i my mamy mieć łączność z naszym Panem i nie pozwalać sobie na żadne takie niewłaściwe, nieprzemyślane, niezgodne z wolą Bożą pociągnięcia. Ja chciałbym powiedzieć, że te praktyki są najróżniejsze i tak jak już chociaż tylko krótko mówiliśmy o tych wróżeniach, sposobach wróżenia czy sposobach praktykowania zabobonów, to tak samo te praktyki czarowania są najróżniejsze. I to zależy też, no nie chcę powiedzieć od inwencji twórczej, bo to jest coś pozytywnego, ale chciałbym powiedzieć od tego, gdzie się to odbywa, jak się to odbywa. Ludzie to praktykują w najróżniejsze sposoby, ale chciałbym powiedzieć, że się odbywa to na przykład w jakichś odosobnionych miejscach, czy na cmentarzu, czy w jakichś piwnicach o północy. Nie wolno zadawać pytań, trzeba się całkowicie podporządkować tej osobie, która to prowadzi. To są takie warunki, które od razu są przedstawione i bardzo często występuje to zapisywanie się swoją własną krwią, to się też niestety przy takich sprawach praktykuje. I teraz zażegnywanie tych chorób, egzema i tak dalej, no tego, ja tego wszystkiego nie chcę opowiadać, bo to, co praktykują ludzie, ja wierzę, że jako wierzący tego nie sprawdzicie, ale no takie wprost rozciągnąć czarną nitkę, jak karawan pojedzie z trumną, pogrzeb przejdzie przez to, to coś się stanie i tak dalej. No takie rzeczy, to się dzieje do dzisiejszego dnia. Ale chciałbym powiedzieć, to są straszne rzeczy. I jeśli się ktoś w to zaangażuje, taki człowiek nie ma pokoju. I jeśli tego nie wyznę, nie będzie pokutował, nie oczyści się z tego, to będzie żył w coraz gorszym niepokoju, bo ta rzecz nie powoduje, nie stoi się w miejscu. I chciałbym tutaj powiedzieć, że jest też bardzo dużo takich książek, które wprowadzają w te arkana. I one mają taki bardzo taki nieraz niewinny tytuł, na przykład Duchowa Tarcza, jest taka książka, albo Święte Błogosławieństwa do użytku pobożnych chrześcijan, siedmiokrotnie zapieczętowana księga. To są takie książki, które tutaj jeszcze krążą, dosyć stare. Szósta i siódma Księga Mojżeszowa, to już mówiłem, ale są takie książki, o których mówię bardzo wyraźnie, Zdrowie z Bożej Apteki i Leki z Bożej Apteki. Chciałbym wszystkich przed tymi książkami przestrzec. Chciałbym powiedzieć, że Zdrowie z Bożej Apteki to wydane jest przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego i tam jest cały szereg różnych rad, jak się leczyć i tak dalej, jaką dietę stosować, ale tam jest też taka tabelka, która podaje, w jakich fazach księżyca i tak dalej należy zbierać te zioła. To już jest antropozofia. O antropozofii będę może troszkę później mówił, co to jest. Antropos, mądrość człowieka. I założycielem tej antroposofii, czy twórcą, był dr Rudolf Steiner. I ta książka na pozór by pomogła. I chciałbym powiedzieć, że fitoterapia, czyli lecznictwo nie jest grzechem. Zioła, najróżniejsze zioła są stworzone przez naszego samego Pana, bo czytamy, jak był proces stworzenia, ten siedmiodniowy, czy jak, to Pan stworzył zioła, wszystko na pożytek ludziom. I my wiemy, że tych ziół my mamy prawo używać, ale jeśli już się mówi, że my według w takim układzie musi być księżyc, słońce i tak dalej, żeby to zioło mogło czerpać tą energię kosmiczną, oj, to już jest źle, tego nam nie wolno, prawda? Ale żeby każdy zrozumiał, że ja nie mówię, że nie wolno używać ziół, ale sposób stosowania, jak jest na przykład w tej książce Leki z Bożej Apteki, to jest nie do przyjęcia dla nas. Jest tak wiele zielników, poradników zielarskich, które mówią, co na co jest, i proszę bardzo, w Herbapolu kupować to. Ja nie mam nic przeciwko temu, począwszy od rumianków, centurii i tak dalej, czy szałwi. To wszystko ma swoje działanie pozytywne. Ale jeśli my zbieramy to według tych zasad, Zdrowie z Bożej Apteki, to my dostajemy się pod wpływ mocy ciemności. Jest jeszcze taka książka Leki z Bożej Apteki i to wychodzi tutaj w formie takich dużych zeszytów. Tych zeszytów jest 5. I to jest tłumaczenie z języka niemieckiego. Autorką tych zeszytów, bo to jest cała książka, jest niejaka pani Maria Treben. To jest Austriaczka. Na pierwszym, a ja to mówię o tym oryginalnej książce, którą miałem. Tam na pierwszej stronie jest taka fotografia takiej starszej, nobliwej pani, która jest autorką tej książki. I ona zaraz w tym pierwszym egzemplarzu pisze, że ten proces leczenia wprowadził ją duch jej matki. To pisze w tym wstępie. I ona pisze, że no, ona już ma też praktykę, bo tyle lat to robi, ale że jeśli ma jakiś przypadek, kiedy nie wie, jaki lek zastosować, to ona zwraca się do ducha swojej matki i pyta się o radę. A więc tu widzimy, to już jest działanie spirytystyczne. A dalej jeszcze pisze, a w bardzo trudnych przypadkach to biorę czczony obraz Marii, stawiam przed sobą i pytam się, co zastosować. Gdy my to czytamy, to jest w tej książce, ona o tym wyraźnie pisze. Więc jeśli byśmy według takiej książki chcieli praktykować, to chciałbym powiedzieć, że jesteś pożałowania godny. Może nieświadomie się to zdarzy. I tam są niektóre zabiegi, niektóre dzieła opisane i tak dalej. Nie można temu by nic zarzucić, ale źródło jest takie. Jak powiedziałem, to jest zwracanie się do ducha swojej matki. I ten duch ją to wprowadził. Z takim czymś my nie chcemy mieć nic wspólnego. Są jeszcze inne takie książki lekarskie, doktor Kinsle i tak dalej. I oni znowu piszą w tych swoich książkach, bo to jest dwóch tam takich zakonników, że oni za pomocą różdżki, wahadełka, oni dobierają zioła. Oni to o tym piszą i to jest zdrowie, to zioło i chwast, tak się nazywa. Frucht und Unkraut, bo to po niemiecku jest ze Szwajcarii. I tam oni bardzo wyraźnie piszą, że dobierają wszystko, pytając się wahadełka. Więc widzimy, że to już jest działanie, to już jest czarowanie czy spirytystyczne działanie i od takich rzeczy daleko. A my wiemy, że ludzie za cenę zdrowia, to wiadomo, że tym my jesteśmy nieraz gotowi pójść na kompromis, a to jest straszne. I tu chciałbym powiedzieć jedno, że my musimy, cokolwiek do ręki weźmiemy, my musimy pytać się Pana w uciszeniu. Panie, czy ja mogę z tego skorzystać? Ale jeśli jakiś moment jest niepokoju, to jest dla nas pierwszy sygnał. I dlatego jest tak ważne. My żyjemy w czasie, gdy jest tak bardzo głośno i tak pełno niepokoju wokół nas. I tylko taki przykład powiem, jak wiele ludzi ledwo do domu wejdzie, ciach, już magnetofon czy radio, no musi coś być, musi coś grać, musi być jakiś. A my, wchodząc do domu, mamy się uciszyć, żeby ten cichy głos naszego Pana usłyszeć. Chciałbym powiedzieć jeszcze o takim czymś, jak to bardzo często, może to zresztą może później powiem na temat tych różnych diet, które się stosuje i tak dalej, bo to ma też duże znaczenie dla nas jako wierzących chrześcijan. Chciałbym powiedzieć, że czarowanie jest, no, u każdego z nas, jak się mówi o czarowaniu, to się od tego odwracamy od razu, no bo no, to już czujemy, że to jest coś niedobrego. I to, co powiedziałem, często zapisywanie się własną krwią. Jak często się to robi i to po tym noszą ludzie w szkaplerzykach. Ja miałem inny taki przypadek też, kiedyś z dziewczyną się miałem modlić. Ona przyszła z prośbą o modlitwę na takiej konferencji i ona zapisała się swoją krwią szatanowi. I taka, no, 22 lata miała, przystojna, młoda niewiasta. Ja się pytałem, co było powody, no, gdyby to była jakoś, może jakaś, no, nie wiem. Ale taka, no, na zewnątrz miła panna, pełna takiego niepokoju, taka zestresowana, nie? I ja się pytałem, no, jak ty do tego doszło? Bo ja, no, żeby sama siedząc w pokoju to zrobić, jak to jest możliwe, się pytam. A ona to zrobiła. Mówi, tak, zrobiła. A dlaczego? Była jakaś taka siła, która mnie do tego zmusiła. Nie mogłem w pierwszej chwili, ja się ciągle uczę, muszę powiedzieć, ale co było powodem w jej przypadku? Ona słuchała muzyki, a jest taka, jeden tekst muzyki rockowej, zapisz się własną krwią szatanowi za cenę doczesnego szczęścia. To po angielsku, ona po angielsku nie umiała. Nie wiem, ile razy ta płyta, czy ta taśma grała, w każdym razie ona to zrobiła. Chciałbym powiedzieć, że to się też dzieje i to jest działanie mocy ciemności w takim sposobem, bo to może być czarownica, ale to może być jakieś przesłanie, czy ja coś czytam i to mnie do tego skłania. I to samo jest i na przykład w czasie, gdy ogląda się te seanse spirytystyczne, seanse tych różnych uzdrowicieli. Kiedyś przyszedłem z pastorem, jego żoną, do jednej osoby samotnie mieszkającej, ona Biblię na stole rozłożoną, a radio gra, telewizor gra na całego. Ja mówię, siostro, niewiasto, wyłącz ten telewizor, no bo my chcemy rozmawiać. I pytam się jej, ty tak, no bracie, ja taka sama, wiesz, to tak jakby ktoś w domu był, nie? Ja mówię jej tak, potrafisz oglądać, no to znaczy czytać i tu telewizor gra, bo ja nie potrafię na przykład, ale no bracie, wiesz, mówi, bracie, wiesz, jak oglądałem ten seans Kaszpirowskiego, a on tak patrzył strasznie, a ja tu no czyta Biblię i tu patrzy naraz to, mówi, jak nim zaczęło rzucać w pokoju, mówi, to się doczołgałam, żeby nacisnę ten czerwony guzik. Ale znowu słuchała. Ja chciałbym powiedzieć, że te rzeczy to są działanie mocy ciemności. I dzisiaj to się oferuje najróżniejsze takie sposoby, to oferuje nasz przeciwnik, szatan. My żyjemy w czasach ostatecznych naprawdę i odróżnianie rzeczy kosztownej od nikczemnej to powinno być całą naszą prośbą. Gdy czytamy księgę Jeremiasza, proroka, Jeremiasz prorok to był prorok, który miał akurat ten okres, w tym okresie, kiedy naród izraelski, północ już była uprowadzona do niewoli babilońskiej, natomiast Juda żyła sobie jeszcze w rozkwicie, to państwo południowe. A on teraz wzywał ich do upamiętania. A oni mówili, nam się tak dobrze powodzi. Oni składali ofiary bożkom i tak dalej, ale nam się tak dobrze powodzi, co ty nam mówisz tu? I on doszedł do takiego stanu, 15 rozdział, 19 wiersz, mówi tam, że Pan do niego przemówił, bo on już był sam jeden, a wszyscy byli, mówili, to dobre, ty to, co mówisz, to jest złe. Że człowiek nieraz zatraci, albo ma takie wątpliwości, ale Pan wtedy przemówił do... I 15 rozdział, 19 wiersz mówi, jeśli odróżnisz rzecz kosztowną od nikczemnej, będziesz jako usta moje, to Pan przemówił. I gdy my jesteśmy w takiej sytuacji, że my jesteśmy tak jakby no, w rozterce, ten tak mówi, ten no, wielu wierzących, niestety, nie wiem, no, wierzących, a mam takie zdania, niezgodne ze Słowem Bożym, że człowiek nieraz się zaczyna zastanawiać, no czy ja aby nie jestem w błędzie, ale Pan się przyznaje do tego, kto nie jest w błędzie. Chciałbym to bardzo wyraźnie podkreślić. Jeszcze może taki przykład, taka dziewczyna kiedyś, w jednym zborze byłem, dziewczyna, która przyjęła chrzest wiary i no, wierząca, 20 lat miała albo 19, miała koleżankę, razem do szkoły chodziły i ta koleżanka popełniła samobójstwo. No i mama tej dziewczyny mówi, żebyś nie zrobiła to, co tamta Kasia, to oglądaj seans Kaszpirowskiego, żeby on cię no, jakoś wyleczył, bo ona wpadła w taki smutek, taką melancholię, no, trudno z nią było rozmawiać. Wstrząsem to było, najbliższa koleżanka nic nie mówiła nawet o tym i targnęła się na życie. No, ona już była po chrzcie wiary, chodziła do zboru. Ja w tym zborze usługiwałem, no i bracia mówili, no teraz tym bracie, no móc się z nią rozmawiaj. No i ona mi to opowiedziała, co nam opowiadała, bo bracia byli przy tym, że tak jej mama, niewierząca, chodząca do kościoła, powiedziała, wiesz, oglądaj Kaszpirowskiego, bo on w takich sprawach pomaga. I ona sobie tam te programy telewizyjne, które są już publikowane wcześniej, sobie wypisała te dnie, kiedy Kaszpirowski, kiedy będzie ta audycja w telewizji, no i na to się nastawiała. I ona tak opowiedziała to. Było dwóch miejscowych braci, ja jako obcy, przyjezdny. I tak wszystko normalnie opowiadała. Ja teraz mówię, czy ty widzisz, że to jest grzech? Ty jako dziecko Boże zasmuciłaś Jezusa? Ona ani słowa. Zadawałem jej szereg pytań. Przez pół godziny ani słowa. Nie odpowiedziała. Przed tym rozmawialiśmy tak jak normalnie. Ja mówię, czy ty chcesz być wolna od tego? Chcesz wyznać jako? Ani słowa. No i ci bracia, no zbór nasz, mówi, no bracia, włóżmy ręce, pomodlimy się. Nie. Jak ona nie chce. Ona była do tego momentu świadoma. Tak? To znaczy do tego momentu rozmawiała normalnie. A od tego momentu na imię Jezus to takie wzdryganie się i ona nic wielkiego nie robiła, ktoś powie, tylko oglądała ten program. Chciałbym powiedzieć, że to nie pozostało bez wpływu. A więc my nie musimy iść akurat do jakiejś pieczary czy jakiejś tam podziemia kościelnego z taką czarownicą, ale wystarczy, że w to się zaangażujemy, a to nie pozostanie bez wpływu. Ja to mówię ku przestrodze nas wszystkich, jak tu jesteśmy, że to są rzeczy, z którymi nam nie wolno igrać. Ja z bojaźnią mówię to i mówię to na podstawie tego, ja mówię, że ciągle się uczę, ale my nie możemy zbyt prędko, za prędko się w coś angażować. I teraz chciałbym powiedzieć, że te czarownice i tak dalej, ci praktykarze, co oni robią? Zatamowanie krwotoku, czy wiemy, jest coś takiego jak egzema, no to się pojawia, potem zanika i tak dalej, no z tym są kłopoty, no i to jeszcze jest takie, no tak się ślimaczy jakoś tak, nie? Bardzo kłopotliwe, zależnie jeszcze w którym miejscu to na ciele jest, nie? Oni takie rzeczy załatwiają, nie? Do takich rzeczy się udają, nie do tej takiej medycyny akademickiej, ale do takiej, no sposoby. Chciałbym powiedzieć, że to nie pozostanie bez skutku. Jeśli ktoś coś takiego zrobi, to czy prędzej, czy później przeciwnik, diabeł, upomni się, on ma tak jakby zapisaną hipotekę. Chciałbym powiedzieć, zakres tych praktyk jest ogromny, ale tak jak już powiedziałem, nie ma białej ani czarnej magii, jest magia i to jest wszystko współdziałanie z mocami ciemności. Znowu już jest piąta i godzina minęła. Ja nie wiem jeszcze, bo nie ma waszego przełożonego, jak długo to jeszcze by miało być. Ja też nie wiem, bo to już tego może za dużo. Na dzisiaj, brat jeszcze mówił ewentualnie, żeby jutro to skończyć. Ja chciałbym może jeszcze chociaż króciutko powiedzieć na temat spirytyzmu, nekromancji. I tutaj mogę powiedzieć, że obok czarowania i magii to jest szczególnie niebezpieczna praktyka i prowadzi do bezpośredniego kontaktu z mocami ciemności i do potwornego w skutkach opętania. Wszyscy, którzy to robią. Chciałbym powiedzieć, że są ludzie, którzy się tym w to zaangażowali, w tym działają, ale to są rzeczy straszne. Wszelkie wywiadywanie się od umarłych, wszelkie kontakty z umarłymi są grzechem, obrzydliwością przed Bogiem. I tak jak już mówiłem na początku o tym przypadku, kiedy te seanse spirytystyczne się odbywają, jest ta miska gliniana, kulki, tam jest to wahadełko, to bardzo często, no, to znaczy uważało się kiedyś, że musi być jeszcze to medium. To medium to jest ta kobieta, która jest wprowadzana w stan transu. To jest straszna rzecz, wprowadzanie w stan transu. Teraz już do tego stopnia to się nazywa channeling, że się samemu wprowadza w stan transu, już bez udziału innych. Chciałbym powiedzieć, że stan transu jest takim szczególnym stanem. To trudno wytłumaczyć naszym takim sposobem podejścia, żeby to było zrozumiałe, czym jest stan transu. Ale chciałbym powiedzieć, że ja znalazłem takie wytłumaczenie, z którym chciałbym się podzielić. Jest takich dwóch panów, Sir John Eccles, to jest chirurg mózgu i on już ileś tam lat temu dostał Nagrodę Nobla z zakresu chirurgii mózgu i potem jest drugi taki z nim współpracujący, Wilder Penfield. I oni badając tam tą, no, zanim się jakąś operację na mózgu zacznie i tak dalej, to szereg badań tam za pomocą elektrod pobudza się i tak dalej, no to wiadomo, to jest bardzo szeroka dziedzina, ja laik nie umiem nic na ten temat powiedzieć, ale chciałbym powiedzieć o jego takiej konkluzji, jak on uważa, co on uważa za, czym jest nasza mózgownica. była taka bardzo ciekawa dyskusja między takim radzieckim jakimś też chirurgiem mózgu i nimi. I ten radziecki chirurg, to on przedstawiał mózg jako wysoko zorganizowaną komórkę, która potrafi myśleć i tak dalej, nie? No, materialistyczne podejście. Natomiast ten Sir John Eccles, on przedstawił to, może to ja dlatego, że z branży technicznej to tak do mnie przemówiło, on przedstawił, że nasza mózgownica to jest taki komputer. Ale my wiemy, że komputer to jest sobie, ale jest jeszcze ten programator, który tym komputerem jakoś tam manipuluje, programuje. I on przedstawił to, tak przynajmniej ja sobie też to wydedukowałem, że duch człowieka jest tym technikiem komputerowym, który tym w jakiś sposób steruje. Ale jeśli w jakiś sposób my ducha tego człowieka potrafimy wyeliminować częściowo lub całkowicie, to wtedy inny duch wkracza i zaczyna tym komputerem w jakiś sposób manipulować. I możemy zauważyć, że w stanie transu człowiek mówi, kobieta mówi męskim głosem albo odwrotnie, mówi rzeczy takie, które nigdy przedtem nie wiedziała, a więc działa jakaś moc, coś się dzieje. Chciałbym powiedzieć, że właśnie ten stan transu jest taki bardzo niebezpieczny. A to ma miejsce w czasie tych seansów spirytystycznych. Dlatego chciałbym powiedzieć, że wszelkie interesowanie się nawet tym zagadnieniem to jest zgubne. Ja podałem to, proszę mi wybaczyć, ja nie jestem lekarzem, ale do mnie to tak przemówiło, że coś się dzieje. I teraz człowiek, który ma wyłączony umysł, to w stanie transu, można powiedzieć, jest bezbronny. Bezbronny duchowo. I wtedy wkracza inny duch i on zaczyna działać. I człowiek robi straszne rzeczy. I robi takie rzeczy, że fizycznie by to było niemożliwe, żeby on to zrobił, będąc w normalnym stanie. I to jest wszystko w stanie transu. I są różne sposoby wprowadzania człowieka w stan transu. Najróżniejsze. Chciałbym powiedzieć, jeśli my popatrzymy na przykład na te kulty, tych pogańskie kulty w Afryce, to ja tak bazowałem na tym, co opowiadało mi takie paramisjonarzy, to byli Amerykanie, którzy byli w Afryce przez 16 lat, no taka norma, Amerykanie to pod nich wycofują. Oni byli u nas i opowiadali mi, jak na przykład ci murzyni tam w tych miejscowościach, gdzie oni byli, jak oni się schodzą na takie miejsca, gdzie odprawiają te różne swoje kultowe spotkania, że oni idą i w stanie transu oni idą i tak się przechylają raz w lewo, raz w prawo. Mówił, człowiek zdrowy fizycznie to po 20 minutach runie, a oni idą kilometrami i z daleka słyszą ten werbel, te bębny, tam gdzie nie ma tych hałasów przemysłowych, to z daleka można słuchać i oni przez coś jednostajnego są wprowadzani w stan transu. I potem się rzeczy straszne dzieją, jak oni się razem zejdą. Jeśli na przykład słuchamy muzyki ciągle tego samego powtarzania i tak dalej, to też człowiek zostaje wprowadzony w stan transu. I dlatego o tym mówię, że w tym stanie transu człowiek jest duchowo bezbronny, chciałbym powiedzieć. A jeśli świadomie do takiego stanu chce dojść, to te skutki są wnet można powiedzieć nieodwracalne. I dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy my z tymi praktykami nic nie mieli, żebyśmy się tego wystrzegali. Bardzo wiele ludzi idzie z ciekawości albo czyta te książki. Chciałbym powiedzieć, że nie darmo nam mówi nawet w listach apostolskich, żeby takiemu ani ręki nie podawać. Jeśli jest takich, o którym wiemy, że on jest taką praktykę stosuje, to raczej mu nie podawać ręki, jeśli to nie jest konieczne. Dlatego, że to działanie, jak mówimy, nie pozostaje bez żadnych, bez negatywnych wpływów. I tu jeszcze chciałbym powiedzieć, że te praktyki spirytystyczne, to się właśnie tam odbywa wróżenie, czarowanie, wszystko co możliwe. I teraz pisanie, automatyczne pisanie i tak dalej. Te rzeczy, ja tego tu mam wyliczone bardzo dużo, to wszystko się dzieje w stanie transu. Chciałbym powiedzieć, że to może też tak, kiedy się Helena Bławacka i ten pułkownik Olkot tą chrześcijańską wiedzę zaczęli propagować, to co ona tam, ta Helena Bławacka, to z pochodzenia Rosjanka, co ona odprawiała. I jak byli oni pierwszy raz w Europie, w Londynie, to na tej konferencji, czy w tej konferencji uczestniczył Władysław Reymont. A w biografii Władysława Reymonta, biografii, którą napisał jego przyjaciel Grzymała Siedlecki, jest pisane o tym, że on kładł rękę, a ona była prowadzona i pisał. On był noblistą. Ja byłem zaszokowany, jak to przeczytałem, jak się o tym dowiedziałem. I tu znowu chciałbym powiedzieć, że diabeł przeciwnik uzdalnia nieraz bardzo. Nagroda Nobla, my mówimy, Sienkiewicz ten, no i tak dalej, nie? Wszyscy czytają. Ja też czytałem chłopów, no bo to była lektura i tak dalej, nie? Ale tam takie rzeczy pisze. I to pisze Grzymała Siedlecki. Ja tego nie wymyśliłem, nie? To pisze jego przyjaciel. I on był, Reymont był w taką grupę, która też te rzeczy praktykowała, bardzo zaangażowany, bo on początkowo się nie mógł odnaleźć. On był uczniem krawieckim u swojego szwagra w Warszawie, nie? No i to było zbyt takie no, nudne zajęcie. On potem miał różne te swoje przejścia, nie? Zanim zaczął pisać. Ale ja to podam jako fakty. I diabeł przeciwnik daje nieraz zdolności, żeby błysnąć, żeby ludzi zwieść. I my musimy być bardzo czujni na takie sprawy. To tyle, jeśli bym miał powiedzieć na temat spirytyzmu. Teraz wypadałoby powiedzieć jeszcze no, na temat może muzyki, czy na temat nauk wschodnich, ale to już jest taki trochę szerszy temat. A teraz już kończąc, ja chciałbym jeszcze poprosić o jedno, to co już mówiłem, gdy wrócicie do swoich domów, a wam zależy na tym, żeby tu i ówdzie jeszcze jak trzeba, żeby i o tym mówić. Ja spotkałem takich braci, mówią, o ja bym się tego nie podejmował, bo potem te kłopoty, co ma, co przychodzą, to niech to kto inny. Ja już nawet prosiłem braci, żeby ktoś to ode mnie przejął, ten temat, no ale jakoś dotychczas nie znalazłem takiego brata, który by się tym zajął. Dlatego was proszę, żebyście się za mnie pomodlili, jak będziecie u siebie w domu. Bo diabeł przeciwnik jest zainteresowany tym, żeby w tą ciemną dziedzinę jego działalności nie dotarł promień Bożego światła. A ten promień Bożego światła to jest Słowo Boże. Może tylko taki przykład powiem, ta książka, na którą się powołuję, kiedyś jest w jednym, bo tam tych wydań jest przed wojną było dużo i po wojnie też, to w tej drukarni w Lahr, to tam jest w Niemczech, czy w Bad Blankenburg, powstał pożar i straż pożarna przyjechała, żeby gasić i w międzyczasie pożar, ogień zagasł. I gdy przyjechali światła i tak dalej, szukają, co się działo, okazuje się, że w introligatorni cały nakład tej książki spłonął. I tylko to. To pisze ten Ernst Modersohn o tym jako dowód, jak przeciwnik jest zainteresowany, żeby o tym nie było mówione, żeby ludzie żyli w nieświadomości, żeby byli w tym stanie braku poznania. Ja może poproszę jeszcze, żebyśmy skłonili czoła i ja chciałbym się pomodlić. Drogi Zbawicielu, z całego serca chcę Tobie podziękować za zwycięstwo, jakie odniosłeś na krzyżu Golgoty, kiedy powiedziałeś, wykonało się, a te wszystkie moce ciemności, te wszystkie siły Tobie przeciwne zostały pokonane, a Ty zwyciężyłeś je i siedzisz po prawicy Ojca. Panie drogi, my dziękujemy Tobie za Twoją świętą, drogą krew, która została przelana na krzyżu Golgoty, abyśmy my mieli wolny przystęp do tronu naszego Boga, Ojca. Dziękujemy Tobie za to, że to się stało naszym udziałem darmo, z łaski, z głębi naszych serc. Chcemy Tobie za to dziękować. A teraz proszę, kiedy będziemy się rozchodzić, żebyś nas pobłogosławił, a żeby to, cośmy słyszeli, żeby nie napawało nas strachem, ale bojaźnią, a też i dziękczynieniem za to, że Ty jesteś Panem i zwycięzcą. Dziękujemy Tobie za to z głębi naszych serc i proszę, żebyś każdego brata, każdą siostrę, tak jak tu jesteśmy, żebyś i nasze rodziny błogosławił, a żebyś Ty nas uczulił na to, co od Ciebie pochodzi, żebyśmy na każdy dzień mogli odróżniać rzecz kosztowną od nikczemnej. Dziękuję Tobie za drogich moich braci i siostry, za tą społeczność, której być mogę i dziękuję za to, że dajesz nam, Panie, taki czas łaski, że swobodnie możemy się zbierać, rozmawiać i chcemy Tobie za to chwałę i cześć oddać i proszę, żebyśmy mogli się rozejść w Twoim pokoju, który jest ponad wszelkie zrozumienie. Amen.